premier w samo południe.
Łukaszenko, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo serdecznie w kurierze w samo południe, godzina 12:11. No to zaczynamy naszą opowieść. Na początek opowieść z Bachmutu. Jakub Stasiak. Kilkanaście minut temu miałem okazję rozmawiać z polskim wolontariuszem, który jest w tej chwili w Bachmucie. Pomaga bezpośrednio ludności cywilnej zamkniętej w okrążonym mieście, w mieście, z którym można wjechać tylko jedną de facto drogą, a cały czas kilka tysięcy ludzi w Bachmucie pozostaje, czasami nie chcąc opuszczać miasta, o które zaraz będą się toczyć bezpośrednie walki. Posłuchajmy na początek kuriera w samo południe relacji z Bachmutu.
A teraz naszym gościem Jakub Stasiak, wolontariusz, który jest na wschodzie Ukrainy, bardzo blisko Bachmutu, być może najważniejszego w tej chwili miejsca na mapie zmagań między napastniczą Rosją a broniącą się Ukrainą. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu. Tak, obecnie znajduję się w Bachmucie, w jednym z punktów wolontaryjnych, które skupiają właśnie ludność cywilną, która została jeszcze o blisko 5000 osób, którym staramy się pomóc, które staramy się wywozić z miasta. Każdy kolejny dzień funkcjonowania tutaj w Bachmucie niesie ze sobą nowe zagrożenia i nowe stare zagrożenia tak naprawdę, bo każdego dnia intensywność ostrzałów się zmienia. Dzisiaj na przykład mamy bardzo ciężki, głośny dzień. Łączę się z Państwem przy pomocy Starlinka, bo właśnie część z tych punktów ma dostęp do internetu, co bardzo pomaga. Więc tak jak wspomniałem, w tym momencie staram się skupić w tych ostatnich dniach, być może tygodniach Bachmutu na tym, żeby móc wywieźć jak największą liczbę ludzi. Dzisiaj udało nam się wywieźć 5. Bachmucian w kolejnych dniach liczymy, że zabiorą się z nami kolejne osoby. Jeżeli chodzi o motywację, jakby nasze rozmowy wyglądają praktycznie zawsze tak samo. Na pewnym etapie po prostu ludzie mają dość ryzyka, dość ostrzałów, które tak jak mówię, właściwie średnio co minutę gdzieś na którymś z osiedli wokoło nas uderzają, więc my po prostu czekamy na tych ludzi. Jest grupa zdeterminowana do tego, żeby zostać. Dyskusje z nimi tak naprawdę nie mają sensu na pewnym etapie, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, nie ma ku temu przestrzeni. Każdy dzień, każda godzina spędzona tutaj jest obarczona ryzykiem, więc staramy się po prostu skupić na tych ludziach, którym jeszcze można pomóc.
Jaka jest w ogóle motywacja, żeby zostać w Bachmucie? To są ludzie, którzy już nie mają gdzie pojechać, nie chcą pojechać, dysfunkcyjni, czy może czekają na Rosję?
Nie bardziej złożone. Natomiast z rachunku większość tych osób po prostu boi się tego, co czeka ich poza Bachmutem, poza Donbasem. Staram się czasem tłumaczyć, że mamy dla nich opcje mieszkaniowe, że jesteśmy w stanie ich umieścić czy w Polsce, czy na zachodzie Ukrainy. Czasem też w innych krajach. Natomiast te argumenty, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mają racji bytu do momentu, kiedy nie wydarzy się jakaś tragedia. Wtedy te osoby z reguły są w stanie w ogóle pomyśleć o tym, żeby móc wyjechać.
Czyli dopóki nie spadnie rakieta czy bomba artyleryjska w dom sąsiada, to dopóty często nie ma refleksji, że warto uciekać.
Mniej więcej tak to właśnie ujmuję, tak. Jeżeli nie skończą się leki, jeżeli nie przydarzy się jakaś choroba komuś bliskiemu lub właśnie tej osobie zainteresowanej, no to jest zaklinanie rzeczywistości, a które odbywa się po prostu na bieżąco każdego kolejnego dnia. Nie oceniam tych ludzi, nie naciskam, a staram się rozmawiać, ale generalnie jestem w stanie oszacować po wymianie pierwszych paru zdań, kto jest w ogóle skłonny rozważyć wyjazd, a kto nie. I tak jak wspomniałem, ponieważ nie ma obecnie przestrzeni, żeby te dyskusje po prostu przeciągać w nieskończoność, skupiamy się tylko na tych, którzy zgłaszają się do nas, żeby wyjechać. A tych osób jest całe szczęście sporo. Jak już wspomnieliśmy na początku, Bachmut prawdopodobnie na przestrzeni paru kolejnych dni, może tygodni, będzie po prostu upada na naszych oczach, więc w tym momencie najzwyczajniej w świecie ścigamy się z czasem.
jakie jest nastawienie tej resztki ludności, która w Bachmucie została co do Rosjan. Już zapytałem o te powody zostawania. Są takie reportaże polskich dziennikarzy, które wskazują, że niektórzy z tych, którzy zostają, nie robią tego z bierności czy z innych powodów, tylko dlatego, że czekają na Rosjan.
Tak, ale myślę, że to nadal jest duże uproszczenie, ponieważ to nie jest prosty podział na proukraińską i prorosyjską ludność. W tym momencie mamy do czynienia z ludźmi, którzy byli mocno indoktrynowani właściwie od dzieciństwa. Większość z nich albo nie wjeżdżała nigdy z Bachmutu, albo z Donbasu. Więc patrząc szerzej, ci ludzie po prostu byli skazani na tę sytuację, na ten kontekst. Dlatego staram się ich nie oceniać. To nie jest prosty podział. Nie.
Jak ci ludzie patrzą na Rosję po Buczy, po Irpieniu? Jest taki powszechny lęk, co się stanie, jak tutaj wejdą do Bachmutu, w tym wypadku wojska rosyjskie?
A myślę, że w tym momencie mamy problem z przepływem informacji. Tak jak wspomniałem, indoktrynacja ma to do siebie, że ci ludzie są podatni tylko na ten wschodni przekaz. Oni nie myślą o Buczy, o Irpieniu, oni myślą o tym, co ewentualnie Rosja może im dać. Mówi się o tym, że czekają na nich na przykład mieszkania lub pomoc socjalna, której nie uzyskają na Ukrainie, więc takie argumenty padają. Natomiast tak jak wspomniałem, ciężko tych ludzi winić, bo są poddawani tej propagandzie i praniu mózgu od długich lat, często całe życie, więc nie jesteśmy w stanie ich nauczyć czegoś nowego w ciągu 5 minut. Mam szczerą nadzieję, i często się to zdarza, że po prostu część z tych ludzi decyduje się wyjechać z nami, a potem, kiedy poznają ten szerszy kontekst, poznają życie na Zachodzie, być może w Polsce, istnieje po prostu szansa, że zmienią podejście. Ponieważ nawet samo przejście, nazwijmy to kolokwialnie, na drugą stronę, doczekanie czasu okupacji Rosjan, też nie jest niczym pewnym. Przypomina mi się sytuacja z Siewierodoniecka, kiedy po prostu to miasto było ścierane z powierzchni ziemi każdego kolejnego dnia, więc to nie jest tak, że przyjdą Rosjanie i nagle wszyscy zostaną tutaj przewiezieni po prostu na wschód, dostaną mieszkania. Nawet jeżeli ktoś w to wierzy, no to będzie musiał przeżyć kolejne tygodnie w mieście, zanim nie zostaną sprawdzone wszystkich dokumenty, motywacja. Więc to jest po prostu igranie z losem każdego kolejnego dnia do czasu okupacji, a w czasie okupacji też nie będzie wcale kolorowo. Dlatego, tak jak mówię, to nie są oczywiste dylematy.
To jeszcze jedno pytanie o sytuację taką czysto bytową w Bachmucie. Z tego, co się orientuję, no gazu już nie ma, prądu nie ma. Jak żyć? Jak wygląda ta codzienność tej resztki ludności cywilnej, która w Bachmucie została?
Tak, generalnie od miesięcy nie ma mediów, więc te punkty, o których wspomniałem, punkty wolontaryjne, nazywamy je punktami stabilizacji, są o tyle istotne, że tutaj po prostu gromadzi się lokalna ludność. Jest to o tyle istotne, że nam, ewakuatorom, jest też łatwiej docierać do tych ludzi. Nie chodzimy po domach, nie chodzimy po osiedlach, które są ostrzeliwane. Znaczy robiliśmy tak miesiącami, ale właśnie jest o tyle to bezpieczniejsze, wygodniejsze dla nas, że na tym etapie możemy po prostu tych ludzi spotykać, rozmawiać z nimi w tych punktach, więc wiemy, gdzie ich szukać. A w tych punktach działają generatory, jest Starlink, dlatego też między innymi łączę się z państwem właśnie z Bachmutu. Jest ciepłe jedzenie, jest poczęstunek, więc ci ludzie generalnie mają w tym momencie już wymianę informacji, spotkają się z nami. I to jest jakby pierwszy krok tak naprawdę do tego, żeby móc pomyśleć o nowym życiu. Część z tych osób, tak jak powiedziałem, znaczna część jest bardzo uparta, więc te decyzje będą przychodzić z czasem. I to obserwuję każdego kolejnego dnia. Mówię, krok po kroku, po 5, po 10 osób wywozimy tych ludzi. Więc o tyle, o ile nadal parę tysięcy zostanie. Ja po prostu łudzę się, czy mam nadzieję, że jeszcze tych parę dni, parę tygodni może przed upadkiem miasta uda nam się jak najwięcej osób po prostu wywieźć.
To teraz pytania nietaktowne, bo o sytuację militarną wolontariuszowi nie zawsze wypada, nie zawsze warto mówić o sytuacji wojskowej, ale tak pan to przedstawia, jakby takie było pogodzenie, że Bachmut padnie, że to jest tylko kwestia dni lub tygodni. Jakie jest nastawienie żołnierzy lokalnej ludności do sytuacji militarnej?
To znaczy, ja się zawsze odżegnuję od analizy, natomiast oczywiście mogę mówić o tym, co widzę. Podobną sytuację, czy może podobną percepcję mieliśmy jeszcze w końcówce ostatnim kwartale zeszłego roku wszystko się sprowadzało do tego, że Bachmut może upaść, natomiast patrząc wtedy na mapę, sytuacja nie wyglądała tragicznie. Teraz już wygląda. Od południa, od strony Iwaniwskiego, od północy trasy Slawiansk-Bachmut, po prostu Rosjanie nacierają, ucinają kolejne drogi wjazdu do miasta, więc tak naprawdę na tym etapie mówimy o sytuacji, w której na naszych oczach ten tranzyt do miasta po prostu zamiera. Każdy kolejny kurs, czy nasz, czy wojskowych, najzwyczajniej w świecie jest obarczony olbrzymim ryzykiem. I na logikę, z każdym kolejnym dniem sytuacja się pogarsza, więc na pewnym etapie po prostu Ukraińcy wyjdą z miasta, bo to się nie opłaca. Nie opłaca się stacjonować tutaj, bronić miasta za wszelką cenę, kiedy po prostu można walczyć kolejnego dnia na innym odcinku. Więc tak, tajemnicą Poliszynela jest to, że Bachmut niestety na naszych oczach umiera.
Na ile to wydaje przygnębienie, jakie są twarze? Jak pan patrzy w twarze cywili i żołnierzy? Widać rezygnację, poddanie czy dalszą wolę walki w innym miejscu?
Powiem inaczej, każdy jest tutaj po prostu zmęczony wojną, więc nie nazwałbym tego rezygnacją, po prostu w wielu przypadkach wycieńczeniem, a czasem może frustracją, natomiast to nie jest tak, że nikt się tego nie spodziewał. Wszyscy byli przygotowani na to, że sytuacja w Bachmucie będzie ciężka i jest ciężka. Od miesięcy, od ponad pół roku obserwuję, jak fortyfikuje się cała okolica na zachód od Bachmutu, na tym kierunku do Kramatorska. Wszyscy spodziewali się tego, że, czy może przewidywali, że jeżeli miasto upadnie, to po prostu trzeba będzie bronić dalszych odcinków. I te przygotowania zostały poczynione. Dlatego powiedzmy, że ta ofiara, którą teraz ponoszą Ukraińcy, myślę, że to nie jest tak, że może jeszcze inaczej. Każdy spodziewa się, czy raczej obawia się efektu domina, natomiast mamy nadzieję, że on szybko nie nastąpi. Ukraińcy przygotowali pozycję na zachód od Bachmutu, a więc Donbasu łatwo po prostu nie oddadzą.
Do kiedy zostaną w Bachmucie polscy wolontariusze? Do kiedy pan tam będzie?
A do ostatniego momentu, w którym jeszcze będzie można komukolwiek pomóc. Tak jak wspomniałem, jeżeli te drogi zostaną całkowicie odcięte, a jedyną drogą dojścia do miasta będą tak naprawdę biegi przełajowe przez pola, jak to miało miejsce w Lisyczańsku, wtedy powiemy pas. To już nie będzie miało sensu, wtedy to będzie już sytuacja podbramkowa, gdzie tak naprawdę sami będziemy się prosić o najgorsze. Dlatego póki jeszcze jesteśmy w stanie do miasta docierać, będziemy to robić. Będziemy to robić do właśnie ostatnich dni Bachmutu, a jeżeli miasto popadnie, a wspomnieliśmy o tym, że niestety wszystko to zapowiada, to po prostu skupimy się na rejonie na zachód od Soledaru, bo proszę mi wierzyć, jest dużo przestrzeni do pomocy cywilom. Bardzo wiele się dzieje, bardzo wiele ludzkich istnień nadal wymaga tutaj pomocy. A część z tych osób nie zdaje sobie sprawy, jak blisko są Rosjanie. Nie jest tak, że wszyscy chcą ich witać z otwartymi ramionami.
Powiedział Jakub Stasiak, polski wolontariusz prosto z Bachmutu. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję pięknie, do usłyszenia.